Poranny gość Radia Rodzina.
A z nami politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wewnętrznych wyborów Koalicji Obywatelskiej. Nieoficjalnie na Dolnym Śląsku wygrał wiceminister Michał Jaros, zarówno w regionie, jak i na szefa powiatowych i wrocławskich struktur. Było na żyletki? Jest pan zdziwiony?
To znaczy, generalnie rzecz biorąc, Wrocław i w ogóle Dolny Śląsk chyba podtrzymał tą tradycję takich bardzo wyrównanych wyborów.
Karpacza.
To choćby ten Karpacz się przypomina i rywalizacja z udziałem właśnie panów Protasiewicza i Schetyny. Tu jest trochę podobnie. To znaczy wygląda na to, że te wyniki są ciągle nieoficjalne, dlatego że one są takie stykowe i rzeczywiście widać, że ta walka była bardzo wyrównana. To może być niespodzianka w tym kontekście, że no jednak pani Monika Wielichowska miała poparcie Donalda Tuska i to może być...
Ale kierownictwo nie pomogło.
No właśnie, i to jest trochę zaskakujące, że zdarzyło się tak już chyba po raz drugi, bo w poprzednich wyborach tutaj na Dolnym Śląsku jeszcze w Platformie też poparcie dla Michała Jarosa, no... Przede wszystkim ci działacze tych lokalnych struktur wyrażali, centrala niekoniecznie. No ale z drugiej strony jednak Michał Jaros był szefem regionu przez ostatnie lata i to ma tutaj silną pozycję w tym regionie. To było widać choćby przy okazji tej kampanii samorządowej w 2024 roku. Co prawda na prezydenta Wrocławia no, nie mógł startować, no ale jednak bardzo dobry wynik Platformy Obywatelskiej i w mieście, no i jakby w jakimś sensie także odzyskanie kontroli nad sejmikiem, no to są niewątpliwe sukcesy, które ci działacze tutaj na tym szczeblu regionu niewątpliwie cenią. Natomiast no, z drugiej strony właśnie a tutaj Moniki Wielichowskiej była po pierwsze to poparcie centrali, to raz, no a po drugie oczywiście pewna świeżość, to znaczy ci, którzy byli niezadowoleni z przywództwa akurat Michała Jarosa, no szukali alternatywy, no ale ja nie wiem, jak to rzeczywiście realnie wygląda, bo zdaje się te protesty wyborcze mogą się jakieś tutaj pojawić.
Wicemarszałek zapowiada złożenie protestu dotyczącego głosowania.
Zapowiada
tam
tutaj.
Były jakieś nieprawidłowości, więcej kart do głosowania, no a też agitacja.
No a różnica jest minimalna, więc
wszystko się może zdarzyć.
Zobaczymy, jak to się potoczy. No ale tutaj chyba Dolny Śląsk jest najbardziej taki jakby pęknięty, jeśli chodzi o te wybory, dlatego że w innych regionach jednak ci, którzy wygrali, zarówno nowi szefowie regionów, jak i ci, którzy niejako kontynuują swoją misję, zazwyczaj wygrywali tak w miarę wyraźnie i jednoznacznie. Natomiast, no, jak mówię, na Dolnym Śląsku ten podział jest chyba najgłębszy. No i tak paradoksalnie, to jakbyśmy szukali korzeni, to do tego Karpacza musielibyśmy sięgnąć, a to przecież było już wiele, wiele lat temu, a jednak widać, że to pęknięcie gdzieś tam się utrzymuje i ono tak biegnie przez struktury. Tak jak było w Platformie, tak przeniosło się to do nowej partii. Widać wyraźnie, że tutaj te frakcje są różne i są bardzo wyrównane.
Ale te wybory, panie profesorze, pokazują także fakt, że głos szeregowego działacza jest tyle sam ważny, co takiego polityka, który jest znany, popularny i lubiany.
Znaczy, to jest tak, że no, partie polityczne w demokracjach powinny być także wewnętrznie demokratyczne. A no, z tym wiadomo, że akurat w Polsce bywa różnie, bo u nas jednak ta skuteczność partii takich kierowanych twardą ręką jest tutaj no, chyba większa niż tych demokratycznych. To Polska 2050 się o tym bardzo boleśnie przekonała, że czasami ten nadmiar demokracji wewnątrzpartyjnej jest o tyle groźny, że prowadzi praktycznie do rozłamu w partii. No myślę, że akurat koalicji coś takiego nie grozi, natomiast no, widać wyraźnie, że czasami jest tak, że te mechanizmy demokratyczne działają niekoniecznie tak, jak życzą sobie tego liderzy. Czasami tutaj gdzieś na poziomie czy to regionów, czy to gdzieś tam jeszcze niżej, w powiatach, w miastach, ten lokalny układ polityczny funkcjonuje trochę inaczej. No i nie zawsze te decyzje centrali tak wprost się przekładają na to, co się dzieje na dole, ale to w gruncie rzeczy to chyba nie najgorsza wiadomość. To znaczy pokazuje to, że jednak no, mimo tego, że na przykład pozycja Donalda Tuska jako szefa partii jest niekwestionowana, to jednak w jakim sensie ci działacze w regionach, czy to w miastach potrafią mieć tutaj swoje zdanie i nie zawsze jakby te wybory personalne są takie, jakby życzyło sobie to najwyższe kierownictwo.
A dlaczego wicemarszałek Wielichowska otrzymała nokaut w swoim okręgu w Macierzy Wałbrzyskim?
A to jest generalnie rzecz biorąc dobre pytanie, bo wydawać by się mogło, że to tam właśnie powinna być ta baza wyborcza. No być może to trochę wynika z tego, że no pełni ona jednak funkcję w parlamencie bardzo, bardzo ważną. No i skądinąd może to jest tak po prostu, że działacze Platformy mają takie wrażenie, że ona trochę zaniedbuje swój okręg wyborczy. I to być może z tego wynika.
Źle ją oceniają partyjne doły.
Tak, dokładnie. I takim być może myślenie, że skoro teraz nie za bardzo się w ten region angażuje, no to po wyborze sytuacja się jakby powtórzy. No, jak mówię, te obowiązki jednak związane z funkcją wicemarszałka Sejmu no, są istotne. I generalnie może to z tego wynikać. Ale zobaczymy. No tutaj zawsze taki mały znak zapytania możemy postawić. Poczekamy na te oficjalne wyniki. Poczekamy, jak to się potoczy. Tutaj ten przykład słynnej drugiej tury w Polsce 2050. No jednak nakazuje ostrożność. Zobaczymy, jak to ostatecznie się na Dolnym
Ale
Śląsku
rozstrzygnie. Ale jeśli wygra rozstrzygnie. Michał, panie profesorze, to jak wyobraża sobie pan jego działanie, funkcjonowanie? Jak będzie łączył te wszystkie funkcje także z taką wiceministra?
No to też jest pytanie, dlatego że właśnie tu jest podobna trochę sytuacja, chociaż rzeczywiście Michał Jaros jest jakby mocniej zakorzeniony w tych strukturach, bo on przecież jednak jest politykiem na Dolnym Śląsku znanym no, już bardzo, bardzo długo. No ale to jest rzeczywiście wyzwanie, dlatego że oprócz tych funkcji partyjnych on rzeczywiście ma jeszcze posadę rządową. No i pytanie, czy tam jakieś tutaj zmiany jednak nie nastąpią i na ile będzie on w stanie tutaj kontrolować partię. Tym bardziej, że no, wyzwania są niezwykle poważne, dlatego że widać zresztą wyraźnie, że mimo tego, że wybory do parlamentu będą jesienią przyszłego roku, no to widać, że partie powoli zaczynają już wchodzić w ten tryb wyborczy,
tak.
A to będą niezwykle ważne wybory, więc z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej ta sprawność działania struktur no, będzie musiała być dużo większa niż choćby przy okazji wyborów prezydenckich. Więc tutaj jest o czym myśleć i jest się czym zajmować. Tym bardziej, że to też przecież szybko minie. 2029 rok, kolejne wybory lokalne gdzieś tam w tle majaczą. Tutaj jeszcze dodatkowym problemem jest nierozstrzygnięta ta sprawa dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. No w tej chwili
prezydent raczej nie podpisze ustawy.
No więc właśnie, stan prawny jest taki, że ta dwukadencyjność generalnie rzecz biorąc obowiązuje. No i to będzie oznaczało, że no już część tych właśnie wójtów, burmistrzów, prezydentów będzie miała gdzieś w perspektywie utratę posady w 2029 roku. No i teraz pytanie, czy oni się będą chcieli zakorzenić w samorządzie, czy będą szukali miejsca w tej dużej polityce. No jeżeli tak, no to wybory do parlamentu w 2027 roku no są taką szansą na przejście jakby na ten szczebel polityki centralnej. Więc tu może być również bardzo ciekawa historia wewnątrz poszczególnych partii, na przykład jak one będą budować listy. No i tutaj oczywiście ta rola tych regionalnych liderów no i będzie znacząca jednak i to jest wielkie wyzwanie dla tych, którzy wczoraj gdzieś tam wygrali te wybory w nowej partii.
A może powinno być rozdzielenie struktur powiatu wrocławskich?
Znaczy to jest jakby problem wewnętrzny, dlatego że tak naprawdę no tutaj jakby z punktu widzenia poszczególnych partii, no właśnie pytanie, czy ten potencjał tej partii jest na tyle duży, żeby można było jakby niezależnie dwie struktury tutaj obsługiwać. No z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, administracyjnego, no to byłoby o tyle logiczne, że no jednak ten podział na miasto i powiat jest widoczny i to są jednak różne jednostki samorządowe. Natomiast oczywiście, no to tutaj jakby to jest kwestia już organizacji partii. Równie dobrze można sobie wyobrazić, że z racji tego, że na przykład w wyborach do parlamentu i miasto, i powiat, jeszcze przecież powiaty okoliczne, to jest jeden okręg wyborczy, no to można by również taki argument przytoczyć, że z punktu widzenia właśnie tych kampanii parlamentarnych taka struktura, gdzie mamy większą tą organizację, jest lepsza. Więc to jest oczywiście kwestia, to może być i tak, to generalnie kwestia do rozważenia dla działaczy, która z tych struktur będzie bardziej efektywna.
Weekend pełen emocji politycznych. Jarosław Kaczyński wyłożył karty na stół. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił w sobotę w hali Soku w Krakowie, że kandydatem tej formacji na premiera, o ile oczywiście wygrają wybory w 2027 roku, będzie Przemysław Czarnek.
No więc to
o czym to świadczy?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to świadczy po pierwsze o tym, co już powiedziałem, że to tak naprawdę, mimo że jest jeszcze
ruszyła
mnóstwo
kampania.
Czasu, to rusza kampania wyborcza.
Nie za późno, czy...
No nie, to jest bardzo odważna decyzja, że się ogłasza już nazwisko premiera, ale Jarosław Kaczyński oczywiście czyta sondaże i doszedł do wniosku, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głównie odpływają pod skrzydła Grzegorza Brauna. No i teraz, krótko mówiąc, zaproponował im tego typu rozwiązanie, że proszę, my tu mamy kogoś lepszego. My tu mamy swojego Grzegorza Brauna, lepszego, nie musicie już od PiSu odchodzić. I to jest chyba w gruncie rzeczy główny powód wskazania.
Czyli ma odzyskać wyborców z prawej strony sceny politycznej, ale głównie Konfederacji Brauna.
Tak mi się wydaje, że tu przede wszystkim ten ruch, który widać w sondażach, gdzie ubywa Prawu i Sprawiedliwości, a przybywa właśnie
Braunowi,
to jest efekt tego, że tutaj ci wyborcy się przemieszczają. Natomiast oczywiście, gdyby to się nie udało, to jest w jakimś sensie otwarcie pola do koalicji później po wyborach. Ja wiem, że już wczoraj
Czarnek
się...
Tak, mówił, Przemysław że Czarnek nie ma możliwości, by taka koalicja doszła do skutku w rządzie.
Nie takie rzeczy się po wyborach parlamentarnych działy. Ja tutaj, zwłaszcza w przypadku
koalicji
PiSu,
z samoobroną także miało
właśnie,
nie być.
Koalicji z samoobroną miało nie być. Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony. Też dawano słowo, że po 2015 roku tak się nie stanie. No był.
W polityce ludzie lubią kłamać.
Więc tu po prostu arytmetyka parlamentarna może być taka, że właściwie będzie to decyzja o tym, czy rządzimy, czy nie. Natomiast myślę, że akurat tak personalnie patrząc, to obaj panowie rzeczywiście chyba najszybciej się dogadają. Jeżeli byśmy szukali polityka w PiS-ie, który się najszybciej dogada z Grzegorzem Braunem, to Przemysław Czarnek takim politykiem jest. Bo to jest polityk, nawet jak na PiS, niezwykle radykalny. I to pokazuje, że tą strategią Prawa i Sprawiedliwości na wybory będzie, chociaż to w sumie trudno sobie wyobrazić, obserwując stan polityki w Polsce, ale wygląda na to, że tą strategią będzie polaryzacja, czyli jeszcze dalsze szukanie właśnie tych różnic, zaostrzanie języka. No, próbkę mieliśmy już w sobotę, to wystąpienie Czarnka było bardzo ostre. No i to pokazuje, jak on sobie wyobraża, no, generalnie rzecz biorąc, prowadzenie kampanii w najbliższych miesiącach. Więc ta polaryzacja będzie no, rosła i szykuje się tutaj rzeczywiście bardzo ostra konfrontacja. Natomiast no, zobaczymy, czy ten ruch sondażowy podziała. To znaczy, czy ci wyborcy rzeczywiście wrócą do Prawa i Sprawiedliwości, bo na razie jest tak, że jakbyśmy zsumowali poparcie dla Brauna i dla tej, powiedzmy, no, pierwszej Konfederacji, tak? No to poparcie już dzisiaj dla tych dwóch partii jest większe niż dla PiS-u o kilka punktów. Więc jeżeli ten trend się utrzyma, no to rzeczywiście jest tak, że to nie Jarosław Kaczyński będzie decydował o tym, kto będzie premierem, a na pewno nie będzie decydował o tym jednoosobowo. Trzeba będzie wtedy rozmawiać, czy to właśnie z Konfederacją Mentzena i Bosaka.
Której nie było żadnej mowy w trakcie konwencji.
Bo chyba wychodzi na to, że tutaj PiS-owi wychodzi z badań, że tutaj specjalnie przepływu elektoratu nie ma. Mhm. Że u Mentzena i Bosaka są trochę inni wyborcy. I to rzeczywiście, jak się wczytać w te dokładnie te przekroje sondażowe, to widać, że wyborcy Konfederacji są troszeczkę młodsi niż wyborcy PiS-u na przykład. No i to pokazuje, że to nie tu szukamy jakby...
Najczęściej mężczyźni z mniejszych ośrodków.
No tak, to tutaj jest widoczne. Natomiast wyborcy Brauna są bardziej podobni do wyborców PiS-u. Mhm. I wygląda na to, że tutaj diagnoza Jarosława Kaczyńskiego jest taka, że tutaj tych wyborców można odzyskać. Czyli gdyby rzeczywiście osłabić Brauna na tyle, że odeszłoby od niego jakaś część wyborców, no to PiS wtedy wraca do gry z takim poparciem gdzieś tam oscylującym między 25 a 30%, a nie tak jak dzisiaj, gdzie oni się mieszczą już coraz bliżej tej bariery 20%. To ostatnie sondaże, tam 22 z niewielkim hakiem pokazują, więc to już jest wielkość niepokojąca. I tutaj być może takie przyspieszenie, które następuje, no właśnie dlatego, żeby ci wyborcy już przynajmniej nie uciekali od PiS-u.
Były minister edukacji może być kandydatem tylko na kampanię?
Może tak być, mm-hmm. dlatego że...
A jaka może być ona także pod jego wodzą?
Bardzo ostra, mm-hmm. bardzo ostra. To znany jest z bardzo ostrego języka Przemysław Czarnek, z bardzo takich radykalnych poglądów ideologicznych. Tu znowu kwestia choćby praw kobiet może wrócić w kampanii bardzo ostro.
Także... Antyukraińskie nastroje?
Słucham?
Antyukraińskie nastroje.
Oj, to na pewno, bo to jeżeli idziemy w stronę Konfederacji, to tak, no bo to nam
było
widać,
to wyczuwalne w trakcie spotkania.
To jest ten klimat, na którym buduje się właśnie choćby właśnie Grzegorz Braun. Dlatego no, tutaj widać wyraźnie, że dzisiaj Jarosław Kaczyński patrzy na prawo. On nie patrzy do centrum, tylko właśnie przygląda się przede wszystkim tym wyborcom o takich radykalnie prawicowych poglądach.
A może on ukryć, czy też uciszyć wewnętrzne napięcia w partii?
Generalnie rzecz biorąc, myślę, że z taktycznego punktu widzenia tak. Znaczy wszyscy będą teraz patrzeć na sondaże. Co się wydarzy w
czy
najbliższych miesiącach?
Słupki.
Czy te słupki pójdą do góry, czy nie? Jeżeli nie, no to myślę, że to może wyglądać bardzo różnie, dlatego że diagnoza tutaj tego środowiska harcerzy, czyli tej frakcji, która jednak trochę została osłabiona tą nominacją, no ona jest inna zupełnie. To znaczy tutaj Mateusz Morawiecki chce szukać wyborców nie na prawo, tylko chce ich szukać bliżej centrum. I to jest zupełnie przeciwstawna jakby strategia wyborcza niż to, co proponuje Jarosław Kaczyński. Więc jeżeli ten pomysł Kaczyńskiego nie zadziała, no to może pojawić się pokusa właśnie spróbowania z jakąś nową partią. No tym bardziej, że ewentualnie...
Własne stowarzyszenie powstanie?
Może się tak pojawić, może się tak zdarzyć. Możemy mieć tutaj jak próbę stworzenia jakiejś takiej koalicji, być może z PSL-em, być może z częścią Polski 2050. No tak, ale gdyby to nie był PiS, tylko byłoby coś takiego centroprawicowego, nowego, trudno
kto
powiedzieć.
Wie. Mhm.
Więc to jeszcze jest tutaj sporo czasu i ta scena polityczna może się ustrukturyzować inaczej. Natomiast no... Trochę tego czasu jeszcze jest, dlatego że tutaj ta kandydatura Czarnka, ona jest o tyle ryzykowna także, że on może się trochę opatrzyć. No i może funkcjonować tak, jak kiedyś Lech Wałęsa mówił o takich politycznych zderzakach. No to właśnie Czarnek może taką rolę spełniać. No i kolejna rzecz, no to jak mówię, jeżeli byśmy mieli mniej więcej coś podobnego, co widać w sondażach, no to jednak będziemy mieli koalicję, gdzie PiS będzie co prawda formalnie najsilniejszy, ale jednak będzie miał partnerów, czy to będzie Braun, czy to będzie PSL, czy to będzie ktokolwiek. No i oczywiście Konfederacja Mentzena i Bosaka, to tu będą twarde negocjacje i to wcale nie musi być tak, że akurat premierem będzie ktoś, kto będzie reprezentował
PiS. A może
PiS.
Nim być samorządowiec? O czym
może
się
nim być ktoś inny, oczywiście, że tak. Mhm. W Polsce raczej nie ma takiej tradycji budowania czy ogłaszania zbyt wcześnie kandydatów na premiera. No są wyjątki, na przykład SLD kiedyś Leszka Millera właściwie od początku budowało jako właśnie przyszłego premiera. Natomiast w Polsce dość często jest tak, że premierem nie zostaje lider, tak jak dzisiaj, gdzie Donald Tusk jako lider formacji jest jednocześnie szefem rządu, ale właśnie często zostaje premierem polityk taki troszeczkę z drugiego rzędu. I raczej to w PiS-ie rzeczywiście jest dosyć często. No, jeżeli popatrzymy, jak długo Jarosław Kaczyński pełnił funkcję premiera, to jest bardzo króciutko. Tak. A przecież on jest liderem tej partii już dekady.
Mhm. Ostatnie pytanie, panie profesorze. Daje pan szansę Stowarzyszeniu Centrum? Buduje struktury już na Dolnym Śląsku w ubiegłym tygodniu?
No cóż, no to wyborcy Polski 2050 mogą się czuć troszeczkę zagubieni i osieroceni, bo zdaje się te struktury tej starej partii przestały istnieć w regionie, więc tak. Myślę, że taka próba zostanie podjęta. Natomiast co z tego wyjdzie, to na razie bardzo trudno powiedzieć, bo oczywiście ten nowy klub parlamentarny to jest pewna wartość, no ale to, co było problemem właśnie Polski 2050, to jest ten brak oparcia w terenie. Teraz ten klub jest o połowę mniejszy.
Tak, chcą budować struktury w regionie.
I to jest pytanie, czy oni te struktury wybudują, czy nie. To jest jeszcze sprawa otwarta, ale będzie to bardzo trudne.
Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
Poranny gość. Radia Rodzina.